względu na okoliczności. Czasami jest nam trudniej, ale Bóg jest dobry. Czasami jest nam łatwiej, ale Bóg pozostaje dobry. On zawsze jest dobry. To, co dzisiaj w modlitwie z jednego psalmu Aneta przeczytała. Zawsze Go wywyższamy za Jego wierność i za Jego łaskę, bo On takim Bogiem jest. Dzisiaj Krzysztof, Sylwia i Paweł usługują w naszym zborze macierzystym, w zborze Dobra Nowina. Tam prowadzili uwielbienie i poszli tam, usługiwali tam, ale nic w przyrodzie nie giniemy. Mamy też gości pośród nas. Cieszymy się i bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które dzisiaj są z nami. Nawet z Dobrej Nowiny też się pojawili. I z innych miast, z innych społeczności. Wrócili do nas także, wróciły dwie siostry z zagranicy, Krysia Pytiak i Grażynka Kiszka, są, przyjechały, tak, są między nami. Chciałbym, byśmy wszystkich serdecznie mogli przywitać. Jest z nami na przepustce też Janek Lerka z Broczyny. Wielu nas. Cieszymy się, że możemy być razem jako Kościół, jako bracia i siostry. Możemy razem być w tym miejscu. Bo to miejsce to żadne szczególne miejsce. Ale staje się szczególne, kiedy przychodzą na to miejsce ludzie wierzący, kochający Jezusa, pragnący Jego obecności, i wtedy to zwykłe miejsce przemienia się w niezwykłe miejsce. Tak samo jak i życie człowieka. Zwykłego człowieka w ręku niezwykłego Boga staje się niezwykłym życiem. Życiem radosnym, spełnionym, zadowolonym w Jezusie. Ja tego doświadczyłem. Czy ktoś na tym miejscu też doświadczył? Tego może potwierdzić? Jest spełnionym, szczęśliwym, zadowolonym w Jezusie? Prawie wszyscy. Ale prawie czyni różnicę. Nadal chcę kontynuować nauczanie, które zatytułowałem Gleba Serca. Dotychczas powiedzieliśmy, iż serce człowieka wierzącego może być jednym z czterech rodzajów gleby. Na drodze, na opoce, między cierniami i może być dobrą glebą. I o tą glebę Jezus chce, abyśmy zadbali. Każdy z nas osobiście odpowiedzialny jest za przygotowanie swojego serca na Słowo Boże. Jakub mówi nam, poucza, mówiąc, abyśmy usunęli wszelki brud, wszelki nadmiar złości, zło, wszystko, co nie tak, aby oczyścić, aby spowodować, aby serce było gotowe na przyjęcie słowa. Oczyszczone, spulchnione serce zapewnia odpowiednie warunki dla słowa. I o tym mówiliśmy sobie, aby to wszczepione, zasadzone słowo mogło wpływać na nasze życie. Potrzebna jest odpowiednia postawa naszych serc, naszego życia, naszego nastawienia. Dlatego Jakub, kontynuując, mówił o tym, i to tydzień temu omawialiśmy, a bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. To od nas zależy skuteczność wpływu słowa na nasze życie. Możemy być albo słuchaczami, albo wykonawcami słowa. Zarówno słuchacz, jak i wykonawca, obydwie grupy czy obydwie takie osoby słuchają słowa, czytają słowo, znają słowo, ale słuchacz nic z tym nie robi. Jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, a więc to słowo w ogóle nie wpływa na jego życie. Natomiast wykonawca, Jakub mówi, gdy zobaczył, wejrzał w to lustro Słowa Bożego, przeglądnął się w nim, to ma niesłychaną, ogromną chęć, niesłychane pragnienie wprowadzenia usłyszanych prawd w swoje życie. On chce się zmieniać, on chce współdziałać ze Słowem. Słuchacz pozostaje bierny, wysłucha, oceni i nic nie zrobi z tym. Natomiast wykonawca angażuje się i przy pomocy Ducha Świętego to Słowo w realny sposób wpływa na jego życie. Gdybyśmy mogli to odnieść do dzisiejszego dnia, to słuchacze to są kibice lub widzowie, natomiast wykonawcy słowa to są gracze i uczestnicy wydarzeń. Ci, którzy czynnie angażują się. I tak Jakub nas poucza. I gdybyśmy dalej czytali ten pierwszy rozdział, to Jakub dochodzi do takiego stwierdzenia, 26 werset. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. A więc tu jest pokazana charakterystyka też słuchacza. Dużo mówi, nic nie robi. Dużo pięknych słów, ale te słowa są puste. Natomiast dalej Jakub mówi, czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Wykonawca mniej mówi, mało mówi, ale więcej robi. Dla siebie, upodabniając się do Jezusa, pozwalając, aby Słowo Boże operowało i działało w jego życiu, oraz jest otwarty na innych ludzi. Zauważa innych w potrzebie. Zauważa, tak jak tu wymienił Jakub, co w tamtym wieku i w tamtym czasie było bardzo ważne, aby zająć się szczególnie sierotami i wdowami, bo nie było systemu, który mógłby pomóc takim osobom. Najczęściej one kończyły swoje życie w ogromnej biedzie. Dlatego też Jakub zwracał na to uwagę. A więc bardzo praktyczne nastawienie. Dbam o siebie, żyję w prawości, czystości, mam pragnienie podobania się Bogu, ale także zauważam innych. A więc jestem tym, który działa. I o takich ludziach Jakub mówi, że oni będą błogosławieni w swoim działaniu. Że oni odniosą zwycięstwo, będą spełnieni w swoim życiu. I właśnie dzisiaj rozwiniemy tę myśl, spróbujemy dostrzec, spróbujemy zauważyć taką praktyczną różnicę między słuchaczem a wykonawcą. 1 Jana 5:3 mówi nam takie słowo. Jan pisze tak, pierwszy rozdział, pierwszy list Jana, 5:2-3. 1 Jana 5:2-3. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jan robi test i mówi, poznajemy, że kochamy ludzi, że kochamy Boga, gdy wypełniamy Jego przykazania, a gdy je spełniamy, to na tym polega właśnie miłość do Boga, że robimy to, co On chce, czego On oczekuje, bo w naszych sercach jest pragnienie zrobienia tego, dokonania tego. Więc spełniamy, przestrzegamy, stosujemy. Zauważmy, w bardzo praktyczny sposób pokazujemy Bogu tę miłość. Poprzez miłość do Niego i poprzez miłość do innych ludzi. Jakub w swoim liście 2:17 powiedział, wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Innymi słowy, pięknie możemy mówić, i on to, gdybyśmy czytali dokładnie 2:17 i wcześniejsze wersety, co Jakub mówi, mówi, jeśli twój brat albo twoja siostra nie mają w co się przyodziać, brakuje im powszedniego chleba, nie mogą przeżyć, nie mogą związać koniec z końcem, a ty byś im powiedział, idź w pokoju, ogrzej się i nasyć, a nie dałbyś mu tego? Co to znaczy? Nic dla takiej osoby. I w tym kontekście mówi, wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. A więc takie osoby pięknie mówią, ale nic nie robią. Jest różnica między praktyką a teorią ich życia. Bo Boże Słowo mówi nam, że nasza wiara ma być bardzo, ale to bardzo praktyczna. W liście do Galacjan 5:6 jest napisane, w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Czy jesteś Żydem, Paweł mówi, z urodzenia, czy Żydem duchowym, bo się na nowo narodziłeś, zostałeś wszczepiony w ten pień, mówi, to nic nie znaczy. To nie jest ważne, jakie masz pochodzenie, skąd jesteś, ale co jest ważne? Pamiętacie, co tam jest napisane? Nic nie znaczy, czy jestem Żydem, czy nie Żydem, ale wiara, która jest czynna w miłości. Najważniejsza jest wiara praktykowana, czynna, praktyczna wiara. Wiara czynna w miłości, innymi słowy byśmy mogli powiedzieć, ufaj Bogu, żyj z Nim na co dzień, to jest ta wiara, nasze zaufanie, i czyń dobrze innym ludziom. Zauważaj innych w potrzebach, zauważaj innych, którzy są wokół Ciebie. I chciałbym, byśmy mogli to zilustrować na pewnym wydarzeniu z życia Jezusa. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. 25, 6, 7 i 8 wiersz tego rozdziału mówi nam tak. 10 rozdział. Pewien uczony w piśmie przystąpił do Jezusa i mówi: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Jezus zaś odrzekł: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc Jezus: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Znamy to. Najważniejsze przykazanie, a w zasadzie tak, jedno składające się z dwóch aspektów. Kochaj Boga z całego serca, koncentruj się na Nim i zauważaj innych i kochaj innych, którzy są wokół Ciebie. I Jezus mówi, daje obietnicę, czyń to, a będziesz żył. Co mam robić, aby dostąpić życia wiecznego? Kochać Boga jak najmocniej potrafię w swoim życiu oraz kochać innych ludzi. Jezus obiecuje, wtedy będziesz żył, będziesz miał błogosławione, pełne obfitości życie. Na tym tak naprawdę polega życie. Nie egocentrycznie nastawione na siebie, ale na innych ludzi, na Boga i innych ludzi, którzy są wokół nas. I ten uczony w piśmie chciał wybrnąć z sytuacji i zadaje pytanie, chcąc się usprawiedliwić, jest napisany 29 werset, rzekł do Jezusa: No dobra, ale kto jest moim bliźnim? Kogo mam tak kochać jak siebie samego? Kto jest moim bliźnim? W stosunku do kogo mam wyrażać swoją miłość? To jest zapytanie uczonego w piśmie. Jezus to ilustruje. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Jezus, chcąc to bardzo mocno uwypuklić, pokazać, kto jest bliźnim, używa przykładu, ilustracji. Z życia wzięta historia. Gdy on o tym mówi, uczniowie i uczeni w piśmie i zgromadzony tłum wie, o czym on mówi. Że z Jerozolimy do Jerycha wracał człowiek. Na tamten czas była to jedna z najniebezpieczniejszych dróg. Wielu ludzi unikało podróżowania tamtędy, dlatego że właśnie były szajki rozbójników, którzy napadali na ludzi, grabili ich mienie, czasami zabijali, czasami nie dobijali przez wzgląd na to, że może ktoś im przeszkadzał, a więc grabili mienie. Była bardzo niebezpieczna droga, żeby tamtędy chodzić. I ten człowiek tamtędy poszedł, wracał z Jerozolimy do Jerycha. Uczniowie i tłum wiedział, o czym on mówi. Człowiek został napadnięty, pobity, obrabowany, ledwo żywy. I dalej mówi Jezus: przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Dwie osoby pojawiają się, mówi Jezus. Idą tą samą drogą. Najprawdopodobniej oni idą z Jerycha do Jerozolimy. Idą do świątyni. Są osobami religijnymi, kapłan i Lewita. Poznali Boga. Wiedzą, kim jest Bóg. Chcą Mu służyć. Dlatego śpieszą do świątyni. Zarówno kapłan i Lewita przechodzą tamtędy i reagują podobnie, a w zasadzie nie reagują, bo żadnej reakcji na krzywdę potrzebującego, żadnej. Przeszli mimo, popatrzyli, zobaczyli i przeszli niewzruszeni. I wiecie, to jest obraz człowieka słuchacza. Słuchacze uczestniczą w nabożeństwie, słuchają w domu, sami czytają Boże Słowo i nie praktykują. Kiedy nadarza im się okazja spraktykowania słowa, kochaj bliźniego jak siebie samego, oni nie mają na to czasu. Ich wiara była próżna, jałowa, bezużyteczna. Być może jeden i drugi mówili sobie: no, późna godzina, na nabożeństwo idę, spóźnię się, przecież nie mogę. Ja siedzę w pierwszym rzędzie, jakby to wyszło, jakby pół godziny później wszedł. Co sobie o mnie inni pomyślą? Ja chodzę na każde nabożeństwo. Ja biorę udział w każdych świątynnych wydarzeniach. Jak ja mógłbym się spóźnić? A więc ja muszę iść. Być może inny, drugi powiedział: a może on jest już martwy? A przecież idę na nabożeństwo do świątyni, nie mogę się kalać, bo przecież zakon mówi, że jakbym dotknął trupa, to już jestem nieczysty. Przez 7 dni co najmniej pozostaję nieczysty. A jak ja mogę wejść później do świątyni? Nie mogę. A przecież ja tak bardzo kocham mojego Boga, że ja chcę być w świątyni. Ja chcę Bogu mojemu służyć. Boże, Ty przecież wiesz, że nie mogę się zatrzymać, bo bym się skalał. Ja idę do tych świętych, bo ja chcę mieć z Tobą społeczność. Być może i jeden i drugi pomyślał sobie: o, dzięki Ci Boże, że mnie uchroniłeś. To nie ja zostałem napadnięty, tylko On. I dzięki Ci Boże za to. Ja uszedłem życiem. Dziękuję Ci, że Twoja łaska jest nade mną. I poszli dalej. Lub może zobaczywszy to powiedzieli: być może to jest pułapka. Bo często tak robiono. Jeden ze zbójników udawał zranionego lub martwego. Ktoś podchodził, na nim się koncentrował. Oni wtedy wychodzili. To tak jak w naszych czasach samochody kradną. Ktoś jedzie i pokazuje na oponę, że coś się dzieje. Znaliście takie? Słyszeliście o takich przypadkach? Nie? I ktoś hamuje, wychodzi z samochodu, idzie z tamtej strony. Najczęściej samochód jest włączony, bo tylko na chwilę ktoś wychodzi. Tamci podjeżdżają, jeden zagaduje, drugi wsiada w samochód i nie ma samochodu. A więc pułapka. I być może jeden i drugi pomyśleli: o nie, nie, ja się do niego nie zbliżam, bo być może to jest pułapka. A więc ja śpieszę na nabożeństwo. Nie będę tutaj zajmował się takimi rzeczami. Te wszystkie tłumaczenia to są wymówki. To jest usprawiedliwianie się. A to słuchacz tak robi. Jakub powiedział, że słuchacz oszukuje samego siebie. Próbując wytłumaczyć swoją postawę, dlaczego to nie mógłby pomóc innej osobie, dlaczego to nie może zaingerować i dokonać czegoś dobrego dla innej. Ma tyle wytłumaczeń, ma tyle wymówek, ma tyle usprawiedliwień, że po prostu on nie może. Boże, Ty wiesz, miej mnie za usprawiedliwionego. To robi słuchacz. Oszukuje siebie, a później zapomina. No nieważne, że tam człowiek leżał, nie wiadomo, czy jeszcze żył, czy nie. Ja idę do świątyni, ja słucham słowa. Ale po co im było to słowo, jak oni w ogóle je w praktyczny sposób nie realizowali? Oni pozostali tylko słuchaczami. Trzeba przedsięwziąć praktyczne kroki. I dalej czytamy tę historię i Jezus kontynuuje, mówiąc: i pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliweą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Pojawia się trzecia osoba, Samarytanin, nie Żyd. Żydzi lekceważąco wypowiadali się na temat Samarytan. W ogóle nie utrzymywali z nimi żadnych relacji, pogardzali nimi. I właśnie taki Samarytanin, nie Żyd, wierzący w Boga. Pamiętacie, gdy Jezus rozmawiał z Samarytanką, to tam był pewien spór teologiczny. Ona mówi: wy mówicie, że w Jerozolimie powinniśmy oddawać chwałę. My uważamy, że na tej górze, tutaj powinna być chwała dla Boga oddawana. A więc to byli ludzie wierzący w Boga. Inaczej praktykujący, pogardzani przez Żydów, ale wierzący w Boga Jahwe. Tego samego Boga, którego wierzyli wtedy Żydzi. I ten właśnie Samarytanin, nie Żyd, na ile znał przykazania Boże, na tyle starał się je wypełniać. Dla niego kocham Boga równało się kocham także innych ludzi, bo tak mówi Boże Słowo. Kochaj Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. To obraz wykonawcy słowa. Wiara czynna w miłości. On praktykował swoją wiarę, chodząc i mając udział w uroczystościach Kościoła, na dzisiaj byśmy tak powiedzieli, ale gdy nie był w Kościele, w społeczności, to praktykował swoją wiarę i ta wiara była czynna w miłości. I gdy zauważył tego człowieka, nie wahał się ani chwili. On podszedł, zatroszczył się o niego, zrobił wiele wspaniałych rzeczy, dowożąc go do najbliższej karczmy, do najbliższej gospody, aby mógł tam wydobrzeć, wrócić do pełnego zdrowia. Życie wykonawcy i jego postawa jakże różni się od życia i postawy słuchacza. Życie wykonawcy to aktywna wiara. Teoria przekładana jest na praktykę i one idą w parze. On kocha Boga, a to, że kocha Boga, przekłada się na to, że kocha innych ludzi, że zauważa innych ludzi, że inni ludzie nie są mu obojętni. I wiecie co? Życie wykonawcy kosztuje. To jest cena do zapłacenia. Takie życie kosztuje. Kosztuje poświęcenie się. On zadał sobie trud, wysiłek, aby pomóc temu pobitemu. To po pierwsze. Po drugie, on musiał poradzić sobie z pokonaniem uprzedzeń. Mógł popatrzeć, że to jest Żyd i mógł powiedzieć, a dobrze mu tak. Tak nas traktujecie, to zobaczcie, jak wyglądacie. Świetnie, leż sobie dalej, zdychaj. Bo Żydzi tak ich traktowali. Bo Żydzi w ogóle z Samarytanami nie mieli relacji. I mógł też, mając uprzedzenia, tak zrobić, ale tak nie zrobił. Słuchacz by tak zrobił. Słuchacz mówi, a dobrze mu tak, po co się wpakował, nie będę mu pomagał. Wykonawca zauważa człowieka bez względu na okoliczności, bo widzi człowieka i praktykuje swoją miłość. Dlatego takie życie kosztuje poświęcenie, trudu, wysiłku, aby pomóc innym, pokonanie uprzedzeń, bo różni ludzie są wokół nas. Nie tylko ci mili i dobrze o nas mówiący, nie tylko pachnący i ogoleni i pięknie ubrani, ale różni. Dlatego wykonawca poświęca się, wykonawca pokonuje uprzedzenia, które być może mieć. Takie życie kosztuje również często zmianę planów osobistych. Najprawdopodobniej on był bogatym człowiekiem. Być może jechał w celach handlowych gdzieś, być może się śpieszył, ale to nie przeszkodziło mu pomóc człowiekowi. On zmienił swoje plany osobiste, bo ta osoba okazała się ważniejsza niż jego biznes w tym czasie. Ta osoba okazała się ważniejsza niż jego ego. Jego ego zostało odłożone w cień. Jego finanse, jego praca, cokolwiek, bo był człowiek, któremu trzeba było pomóc. Dlatego wykonawca jest gotowy nawet zmienić swoje plany osobiste, żeby pomóc innej osobie. Takie życie kosztuje praktyczną miłość. On w praktyce to, co słuchał, co czytał w zakonie, to praktykował. Kochaj bliźniego jak siebie samego. A więc postawił się w sytuacji tej osoby i też chciałby, że gdyby on został napadnięty, żeby ktoś jemu pomógł. Bo kochał tego człowieka miłością praktyczną. Nie tylko mówił, że kochał, ale zajął się nim osobiście. Podszedł do niego, opatrzył jego rany, wyczyścił je, wsadził na swojego osła czy konia, zawiózł do gospody i opiekował się tym człowiekiem. Bardzo praktyczna miłość. Życie wykonawcy kosztuje. Kosztuje poświęcenie czasu. Jego podróż się opóźniła. 1 czy 2 dni, nie wiemy, ale opóźniła się przez wzgląd na to. Więc był gotowy poświęcić swój czas, aby zatroszczyć się o inną osobę, którą Bóg postawił na jego drodze. Więc życie wykonawcy kosztuje często czas, osobisty czas, który mamy. Troszczymy się o innych. Życie wykonawcy kosztuje poświęcenie pieniędzy. Czytamy dalej, a nazajutrz, następnego dnia, dobył 2 denary, dał je gospodarzowi, rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, to ja w drodze powrotnej oddam ci. A więc on był gotowy poświęcić swoje finanse, swoje pieniądze w praktyczny sposób dla tej osoby. Słuchacz tego nie robi. Słuchacz koncentruje się na sobie. Natomiast wykonawca jest gotowy poświęcić swój czas oraz swoje pieniądze. Nie jest gołosłowny, ale daje coś od siebie i to go kosztuje, bo to są jego pieniądze i on je daje po to, żeby ten człowiek mógł wydobrzeć, bo o tym mówi Boże Słowo. Kochaj bliźniego jak siebie samego i on w praktyczny sposób to zrobił. Takie życie kosztuje, bo on nie powiedział, uff, zrobiłem co zrobiłem, świetnie, jadę dalej, nie interesuje mnie dalej ten człowiek. Tylko on mówi, ja wrócę tutaj, porozmawiam z tobą, być może on jeszcze tu będzie się kurował, nie wiemy ile dni zejdzie, ale bądź pewny do gospodarza, gospody, właściciela gospody, mówi, ja wszystko tobie oddam, zapłacę za to, wyrównam, bo mi chodzi o to, żeby ten człowiek wydobrzał. A więc dalsza opieka, bo takie życie kosztuje. Pamięć w modlitwie o takiej osobie, troska na serio, na poważnie, zauważanie i opiekowanie się takimi, czy taką, czy takimi osobami. I w taki sposób Jezus ilustruje, kto jest moim bliźnim. Ktoś, kto źle o mnie mówi, ktoś, kto mną pogardzał, ktoś, kto miał się za wyższego ode mnie i Jezus mówi, jak myślisz, zadaję mu pytanie, który okazał się bliźnim dla pobitego? Odpowiedź uczonego w piśmie była prosta. Ten, który okazał mu pomoc, który wyraził zainteresowanie, który był gotowy w praktyczny sposób swoją wiarę czynną w miłości praktykować. Jezus do niego mówi wtedy, idź i ty czyń podobnie. Boże Słowo mówi nam, abyśmy i poprzez to, co Jezus tutaj zademonstrował, zilustrował, mówi nam, abyśmy okazywali troskę wszystkim ludziom. Najbliższej rodzinie, Kościołowi, braciom i siostrom w Chrystusie, domownikom wiary, jak mówi Boże Słowo. Grono przyjaciół to są nasi bliźni, znajomi, sąsiedzi i do tego momentu jest jeszcze wygodnie nam. Ale dochodzimy do momentu, gdzie poprzez tę ilustrację Jezus mówi także nieznajomi, nieprzychylni nam, przeciwnicy także są naszymi bliźnimi, którymi także mamy się zająć, jeśli zajdzie potrzeba. Wszyscy ludzie. Kochaj Boga z całego serca i kochaj bliźnich, innych, którzy są wokół nas. Przychylnych i mniej przychylnych lub nawet wrogo nastawionych. Tych, którzy nam dobrze życzą, ale także tym, którzy nam zło rzeczą. Na tym polega wykonywanie słowa. Bardzo praktyczne. Dlatego Jezus, zwracając się do uczonego w piśmie, powiedział, idź i czyń podobnie. Kochasz Boga? Świetnie. Ale tę wiarę w Boga okazuj w bardzo praktyczny sposób. Nie jak lewita i kapłan, którzy śpieszyli na kolejne nabożeństwa, na kolejne spotkanie modlitewne, na kolejną uroczystość w świątyni, a w tygodniu nie praktykowali swojej wiary, w ogóle nie zauważali ludzie, byli im oni obojętni, bo oni kochają Boga. To jest grupa słuchaczy. Natomiast wykonawca, on też ma społeczność z Bogiem, on też uczęszcza na zgromadzenia, on też bierze udział w wydarzeniach, ale pomiędzy tymi wydarzeniami, czytając Boże Słowo, słuchając tego Słowa, w praktyczny sposób je wprowadza w życie. Jeżeli dotyczy ono jego osobistego życia i ten przykład tydzień temu dałem, na przykład nieprzebaczenie, w jaki sposób sobie radzić i tak moglibyśmy na każdy inny temat w bardzo praktyczny sposób podejść. Jeżeli chodzi tu na przykład o finanse, o poświęcenie czasu dla kogoś, o przemianę na podobieństwo Chrystusa, czytam słowo i w praktyczny sposób je stosuję. Wglądam w siebie jako w to lustro. Ale także to słowo mówi nam, jak żyć dla innych. Jak w praktyczny sposób swoje życie poświęcać innym, abyśmy praktykowali miłość. Aby nasza wiara była czynna w miłości. Dlatego Jezus, mówiąc do niego, idź i czyń podobnie, mówi, praktykuj swoją wiarę w Boga. A ta wiara najlepiej działa w środowisku miłości. Gdy jest miłość, wiara rośnie. Gdy jest wiara, popycha nas do działania praktycznego, bo ona bez uczynków jest martwa. A przykazania Boże przestrzegamy i wyrażamy naszą miłość dla Niego, kiedy przestrzegając je robimy to ochoczo i chcemy, bo chcemy być wykonawcami słowa. Jak mam to robić? Możemy zadać pytanie. Pozwólcie, że przeczytam kilka takich aspektów, wymienię kilka takich rzeczy, które Biblia nakazuje nam robić, abyśmy praktykowali naszą wiarę czynną w miłości. Przykładowa lista tego, co Biblia nakazuje nam robić. Opiekować się innymi. Modlić za innych. Szukać sposobów, aby być dla innych błogosławieństwem. Starać się być dobrym dla innych. Być przyjacielskim i gościnnym. Nosić ciężary i słabości innych. Dawać innym kredyt zaufania. Przebaczać sobie wzajemnie. Pocieszać nawzajem. Być wiernym, być lojalnym, budować się wzajemnie, zachęcać, wzmacniać, gdy ktoś czuje się słaby, cieszyć się z powodzenia innych, stawiać innych wyżej siebie, mieć dla innych najlepsze rzeczy, szanować się nawzajem, być dyskretnym i dochowywać tajemnic, mieć dobre myśli o sobie nawzajem. I to są tylko niektóre rzeczy wymienione, o czym Biblia mówi, gdy mówi o praktycznej miłości, o praktykowaniu naszej wiary. To tylko część listy, bo miłość ma wiele twarzy i miłość może być wyrażana na wiele sposobów, ale ma być wyrażana. Nie ma być w teorii, ale ma być bardzo, ale to bardzo praktyczna. Nasza wiara, Jezus mówi, jest bardzo, ale to bardzo praktyczna. Dlatego sam szukaj sposobności, aby Słowo Boże, które czytasz, które słuchasz, wywierało wpływ na ciebie i to, co mówiliśmy wcześniej, przygotowywuj swoje serce, niech ono będzie dobrą glebą, niech będą usuwane wszystkie rzeczy, które zaduszają Słowo, aby to Słowo zasadzone, zaszczepione, zasiane mogło przyjść z pomocą do twojego życia, mogło być bardzo praktyczne, aby działając na twoje życie mogło także wpływać na życie innych ludzi. Na tym polega różnica między słuchaczem a wykonawcą. Wykonawca w praktyczny sposób posługuje się Słowem Bożym. On je czyni. Słuchacz tylko o nim wie. Oszukuje samego siebie. Często zapomina, bo nie uważa, że to Słowo jest wartościowe, godne uwagi, godne wprowadzenie w życie. Natomiast wykonawca zawsze z otwartym sercem, z ochotnym duchem chce, aby to Słowo poprzez Ducha Świętego wpływało w realny, rzeczywisty sposób na jego życie. A więc dzisiaj w świetle Bożego Słowa, gdy popatrzysz w lustro, którym jest Słowo Boże, odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś słuchaczem, czy jesteś wykonawcą Słowa. Bóg chce, abyśmy ze słuchaczy, jeżeli takimi jesteśmy, stawali się wykonawcami Bożego Słowa. Aby Boże Słowo wpływało na nasze życie, przemieniało nas, upodobniało do Jezusa oraz abyśmy w praktyczny sposób sprawowali naszą wiarę, a ona jest czynna w miłości, kiedy zauważamy innych ludzi, którzy są wokół nas. Nie tylko tych, którzy są wokół nas i są dla nas dobrzy i nam przychylni, ale szczególnie tym, którzy są nieprzychylni, nieprzyjaźni. Bóg także oczekuje, abyśmy, jeśli to od nas zależy, zło dobrem zwyciężali i wpływali pozytywnie na ich życie. O tym mówi Boże Słowo. Bądźmy wykonawcami Bożego Słowa. Amen. Powstańmy do modlitwy.